Przy mikrofonie Ania Makarewicz. Zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji z pazurem. Dziś w studiu goszczę dr Dominikę Kotuę z Katedry Literatur i Kultur Wydziału Humanistycznego. Cześć.
Cześć.
Nasze dzisiejsze spotkanie jest, można powiedzieć, wprost kontynuacją naszego ostatniego wspólnego odcinka, w którym to opowiadałyśmy o tym, jaką rolę koty przybierają w kulturze i w zasadzie te portrety kocie były różne. Były to i czarne charaktery, i koci mędrcy. Dziś przyjrzymy się temu, jak koty są prezentowane w literaturze.
Koty to są bardzo literackie stworzenia. Portretów kotów jest mnóstwo w literaturze, ale też nie tylko portretów, ale również kotów występujących jako metafory pewnych zjawisk albo ilustracje pewnych zjawisk. Mamy też całą masę pisarzy, pisarek, poetów i poetek, którzy po prostu byli wielkimi fanami kotów i na przykład portrety ich własnych kotów gdzieś tam się znajdują, jeśli nawet nie w ich dziełach literackich, to na przykład w pamiętnikach, w listach, korespondencji jest tego mnóstwo.
Bo nam się wydaje z naszej dzisiejszej, współczesnej, XXI-wiecznej perspektywy, że bycie kocią mamą czy kocim tatą to jest właśnie taki wytwór naszych czasów.
To wcale nie jest wytwór naszych czasów i mamy naprawdę mnóstwo świadectw tego twierdzenia w historii literatury, powiedziałabym. No na początku wypada chyba zacząć od kocich tatusiów, dlatego że ich było na początku więcej, bo po prostu więcej było tych twórców. Na pewno na wspomnienie zasługuje Samuel Johnson, to był człowiek nazywany również doktorem Johnsonem. Bardzo ważna postać brytyjskiej kultury z XVIII wieku. To był poeta, to był dramatopisarz, to był krytyk literacki. Również, może przede wszystkim, twórca słownika języka angielskiego, takiego, który obowiązywał dość długo, aż dopóki się nie pojawił słownik oksfordzki. I pierwszy taki ważny, rozpoznawalny, taki porządkujący ten język jakoś tam tak całościowo. I ten właśnie dr Johnson miał swojego kota. Ten kot się nazywał Hodge i bardzo go kochał, czego świadectwa można znaleźć nie tylko w jego własnych tekstach, ale też przede wszystkim tekstach różnych osób, które go otaczały, poetów, pisarzy. No więc Samuel Johnson słynął z tego, że chodził na targ sam kupować swojemu kotu ostrygi, bo kot lubił ostrygi. Nie chciał do tego nakłaniać swojego służącego, żeby przypadkiem służący nie nabrał przez to negatywnych uczuć wobec kota, że jest zmuszany do jakiegoś takiego nowego obowiązku. Potem jak ten kot umarł, to się doczekał elegii na swoją cześć, którą napisał przyjaciel Johnsona i w ogóle zaczął się pojawiać w bardzo wielu dziełach literackich, ale też innych. Także to jest rozpoznawalny kot w ogóle właśnie taki w kulturze brytyjskiej.
Sławny. Który żywił się, tak dosyć bym powiedziała, po arystokracku.
Tak, chociaż podobno w tamtych czasach te ostrygi nie były wcale tak ekskluzywnym pokarmem jak teraz. Więc mieliśmy na przykład Lorda Byrona, który w ogóle kochał zwierzęta wszelakie, ale kotki również. Jest taka opowieść, nie wiem na ile prawdziwa, bo jest taka opowieść właśnie o Lordzie Byronie, który w ogóle był taką demoniczną postacią i tam na różne sposoby był opisywany przez współczesnych. Jedna z jego kochanek o nim powiedziała, że on był mad, bad and dangerous to know i to był taki właśnie cytat, który potem zawsze używany był przy opisywaniu go. Lord Byron miał czaszkę i pił z niej wino i to była jakaś czaszka mnicha, rzekomo. Nie wiadomo, czy to prawda. I również jest właśnie towarzysząca temu opowieść, że kot Byrona z tej czaszki pił mleko. No nie jest to potwierdzone tak na 100%, natomiast funkcjonuje ta historia.
Tak opisywali Lorda Byrona. Ciekawe, na jakie przydomki sobie zasłużył sam kot. Musiało być demonicznie w tym domostwie.
Tak jest. Więc mieliśmy właśnie Byrona, mieliśmy Edgara Allana Poe, to z kolei w Stanach Zjednoczonych bardziej, który miał takiego kotka Katarinę i też ona została właśnie uwieczniona w całym tym towarzyszącym mu lore, jeśli można tak powiedzieć. Mieliśmy Charlesa Dickensa, który też bardzo lubił zwierzęta i bardzo lubił koty i podobno jego sympatia do kotów zaczęła się od tego, że jego córka pewnego razu przyprowadziła do domu taką kicię, ona się nazywała Wilhelmina i regularnie miała małe. No i jeden z tych potomków tej Wilhelminy to właśnie stał się ukochanym kotem Charlesa Dickensa. Miał na imię Bob, zawsze mu towarzyszył. Kiedy Charles Dickens pisał książki, to Bob siedział razem z nim, gasił świeczkę łapką, kiedy chciał, żeby Dickens przestał pisać i zaczął się nim zajmować i tak dalej. Spędzili razem wiele, wiele szczęśliwych lat. I tutaj właśnie jest taka trochę urocza, trochę makabryczna, zależy jak na to spojrzeć historia, to znaczy kiedy Bob umarł, to Dickens, żeby mieć po nim jakąś pamiątkę, postanowił jego łapkę wypchać i zrobić z niej nóż do otwierania korespondencji.
To trochę tak jak z tymi króliczymi łapkami na szczęście, no to tutaj też ta łapka taka...
Tak, to znaczy to oczywiście trzeba wziąć pod uwagę no zupełnie inne standardy takie obyczajowo-kulturowe, które wtedy panowały, to na pewno dla współczesnych Dickensa to nie było nic tak dziwnego, jak być może dla...
A może właśnie odwrotnie, może dziwne było to, że chciał po swoim zwierzaku coś zachować, a nie, że po prostu zakopał i będzie następny, bo przecież te koty gdzieś tam po ulicach się ganiały cały czas.
No faktycznie, nie pomyślałam o tym w ten sposób, a to też jest możliwe, że jednak to było oryginalne w tę stronę, tak.
Gasił świeczkę, siedział przy Dickensie, gdy ten pisał. To myślę, że można tutaj sformułować postulat o współautorstwo.
Współautorstwo, zdecydowanie. Tak.
No i to nie jest pewnie jedyny taki przypadek.
Tak jest, tak jest.